llena el calle. Hoy voy a Colombia y es todo bien de esto.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja Zawsze Dziewica. W audycji Dar i Tajemnica witają się z Wami Beata Szarek
i Jakub Łowczecki, studenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Jak w każdy czwartek, tak i dziś, przez te niespełna 30 minut chcemy zatrzymać się nad tematem powołania.
Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz biskup Grzegorz Suchodolski, biskup pomocniczy diecezji siedleckiej, przewodniczący Rady do Spraw Duszpasterstwa Młodzieży Konferencji Episkopatu Polski.
Szczęść Boże, witamy księże biskupie na antenie Radia Maryja.
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy, szczególnie młodych słuchaczy, ale także tych, którzy są z Wami od samego początku, osoby konsekrowane także i wszystkich duszpasterzy młodzieży.
A więc ksiądz biskup pochodzi z Łukowa, święcenia kapłańskie przyjął w roku 1988 w Siedlcach, natomiast święcenia biskupie przyjął 1 czerwca 2020 roku.
Podczas swojej kapłańskiej posługi był związany z ruchem Światło Życie.
W 1990 roku rozpoczął studia w Rzymie, gdzie współpracował z papieskim stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Po powrocie do Polski był także duszpasterzem akademickim, diecezjalnym duszpasterzem młodzieży, a także przez 21 lat pełnił funkcję dyrektora Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży.
Księże biskupie, za księdzem biskupem już spora droga powołania kapłańskiego, ale jak to się wszystko zaczęło? Czy ta ścieżka jasno klarowała się w życiu księdza biskupa?
No, powołanie jest rzeczywiście darem od Pana Boga i bardziej do mnie również to przyszło jako dar, trochę taki niezasłużony. Wiem, że było ono bardzo modlone przez moich rodziców, przez moją babcię. Ja istotnie, tak jak większość pewnie chłopaków, od samego początku byłem ministrantem, lektorem w swojej rodzinnej parafii w Łukowie, ale wtedy mi w ogóle na myśl nie przychodziło, że kiedyś założę sutannę i że pójdę do seminarium. I choć byłem blisko kościoła, to jednak takich marzeń nie miałem. Ja byłem raczej umysłem ścisłym, w liceum chodziłem do matwizu, bardzo lubiłem, wręcz kochałem matematykę, fizykę, wygrywałem nawet wtedy olimpiady matematyczne na szczeblu wojewódzkim, byłem też w pierwszej piątce na olimpiadach z fizyki i wydawało mi się, że to będzie moja droga życia. I kiedy zacząłem klasę licealną, to był rok 81, wtedy dopiero tak naprawdę we mnie zaczęło się rodzić coś, co nazywam właśnie głosem powołania. Pamiętam 3 pierwsze miesiące klasy maturalnej od września do grudnia, kiedy naprawdę to pytanie, a może pójdziesz do seminarium, było tak we mnie wewnętrznie natarczywe, że nie dawało mi w ogóle spokoju, nie dawało mi spać. I tak naprawdę pierwsze myśli poważne i pierwsze zmaganie z Panem Bogiem o tym, czy zostać księdzem, czy pójść do seminarium, były na początku klasy maturalnej. I ponieważ byłem umysłem ścisłym, więc sobie wtedy położyłem 2 kartki papieru. Na jednej napisałem argumenty na tak, na drugiej argumenty na nie. Tych na nie było naprawdę dużo, dużo więcej, ale ten brak pokoju serca sprawił, że 7 grudnia 81 roku na rekolekcjach parafialnych powiedziałem wtedy w Wigilię Niepokalanego Poczęcia, powiedziałem: Panie Boże, okej, wygrałeś, pójdę do seminarium, choć nie wiem po co. I tak zrodziło się we mnie i powołanie, i pierwsza pozytywna odpowiedź na głos tego właśnie wewnętrznego wezwania.
I jak na te decyzje zareagowali najbliżsi księdza biskupa? Czy było to dla nich zaskoczeniem, czy jednak to omadlanie było dla nich czymś takim, że przewidywali?
A muszę powiedzieć, że od grudnia do lutego nie pochwaliłem się nikomu tą moją wewnętrzną decyzją. Rozgrywałem ją w swoim sercu dalej z Panem Bogiem. I dopiero w lutym była, pamiętam, taka kolacja z rodzicami. Ja jestem jednym z 6 rodzeństwa, choć najstarszy, to jednak była nas już gromadka wtedy. No i rodzice mnie wtedy podeszli i mówią: wiesz, Grzegorz, mamy tak trochę złota z Rosji kupione, czy mamy to trzymać na obrączki dla ciebie, czy też nie? I wtedy zrozumiałem, że oni coś wyczuwali i powiedziałem: nie, możecie z tym zrobić, co chcecie, ja jednak idę do seminarium. Rodzice się niesamowicie ucieszyli, także pozostała część rodziny, ale ku mojemu zaskoczeniu bardzo pozytywnie przyjęli to moi także przyjaciele, koledzy z klasy, którzy byli no, świadomi tego, że Bóg jest dla mnie kimś istotnym i może jedynym niezadowolonym z tej decyzji był mój matematyk, który kiedy usłyszał, że mam iść do seminarium, przybiegł do mnie i mówi: Grzegorz, ty masz dar Boży do matematyki, nie możesz pójść do seminarium. Najpierw idź na matmę, a potem dopiero jak Pan Bóg zechce, to pójdziesz do seminarium. Ale ja mu od razu powiedziałem: sorze, ja jednak już podjąłem decyzję w sercu, wiem co jest ważne i dlatego od razu po maturze pójdę do seminarium diecezji siedleckiej.
To tak matematycznie licząc, w 81 roku, jeszcze we wrześniu, w październiku, ksiądz biskup rozpoczął seminarium, tak?
To znaczy wtedy rodziła się we mnie ta decyzja na tak, a seminarium rozpocząłem no, po maturze, czyli w roku 82.
Tak, w 82. I jak wspomina ksiądz biskup pierwsze dni, pierwsze tygodnie spędzone w seminarium?
No było nas przede wszystkim bardzo dużo, 38 na pierwszym roku, 100 kilkudziesięciu w całym seminarium, więc mieliśmy pokoje, wtedy ja przynajmniej trafiłem do 5-osobowego, choć były też i większe pokoje tutaj w Siedlcach. To jeszcze było stare seminarium, dzisiaj już jest nowy gmach, warunki są zupełnie inne, ale wtedy od razu była taka wspólnotowość życia, wszystko razem, choć ja cały czas nie wiedziałem, po co ja poszedłem. Ja wtedy miałem taki problem, że byłem bardzo człowiekiem nieśmiałym. Jako matematyk potrafiłem wszystko sobie logicznie wytłumaczyć, ale już na języku polskim i na humanistycznych przedmiotach czułem się dużo gorzej. I sobie wtedy mówiłem: Panie Boże, przecież ja nie wyjdę na ambonę, nie stanę przed klasą na katechezie. Po co ty mnie chcesz takiego nieśmiałego w tym kapłaństwie? I wtedy trafiła mi się w ręce taka mała książeczka zatytułowana Seminarzysta. I tam przeczytałem jedno piękne zdanie, które mi towarzyszyło przez 6 lat seminarium. Było tam napisane, że do seminarium nie idzie się po to, żeby zostać księdzem, idzie się po to, żeby zobaczyć, czy się nim zostanie. I po analizie tego zdania stwierdziłem: okej, Panie Boże, mam przecież 6 lat na dalsze rozeznawanie. I mówiąc szczerze, dopiero po filozofii, kiedy przeżywałem rekolekcje oazowe 2. stopnia po 2. roku seminarium, kiedy była modlitwa taka wstawiennicza nad nami, uczestnikami, ja poprosiłem, żeby się pomodlono nade mnie o wyzwolenie z lęku i naprawdę Duch Święty wtedy przyszedł, otworzył me serce, otworzył także me usta i od tamtego momentu już nie boję się wychodzić przed ludzi, być animatorem, być liderem różnych wspólnot i także tym, który staje z odwagą także na ambonie, by głosić Jezusa. Także Duch Święty mnie poprowadził po prostu dalej.
To tutaj ten początek historii w seminarium na pewno można wpisać w takie słowa, że Pan Bóg nie powołuje umocnionych, lecz umacnia powołanych. Tutaj na kanwie życia księdza biskupa tych pierwszych lat, pierwszych dni, tygodni, na pewno można tak stwierdzić.
Zdecydowanie tak. Ja nawet sobie uknąłem na potrzeby gdzieś świadectwa o moim powołaniu takie zdanie, że jeśli jesteś Panu Bogu potrzebny, to On może nawet złamać twój kod genetyczny, żeby się tobą posłużyć. Tak jak we mnie złamał tę nieśmiałość i sprawił, że jestem człowiekiem także no, Bożego Słowa i Bożego Świadectwa dzisiaj.
Księże biskupie, w 1990 roku rozpoczął ksiądz studia w Rzymie. Jak to doświadczenie pobytu oraz wiedza poznana na tych studiach wpłynęła na rozwój powołania księdza biskupa?
No to był niesamowity również dar, którego tak naprawdę nie pragnąłem, nie chciałem. Nigdy nie pisałem podania do biskupa, żeby mnie wysłał na studia, ale jakoś po 2 latach kapłaństwa, w którym no pięknie mi się pracowało i posługiwało w parafii świętego Zygmunta w Łosicach, była tam niesamowicie duża grupa oazowa, grupa także ministrantów, lektorów, krucjaty wyzwolenia człowieka. No wtedy przyszła ta propozycja biskupa świętej pamięci Jana Mazura i muszę powiedzieć, że ten mój pobyt w Rzymie z jednej strony nie był łatwy, bo kiedy jechałem, nie znałem w ogóle języka włoskiego, więc początek był trudny od strony językowej. ale później uczyłem się poznawać Kościół w tym wymiarze powszechnym. Mieszkanie kilka lat w Rzymie i zwłaszcza wtedy, w czasach pontyfikatu Jana Pawła II, możliwość spotykania się z papieżem, uczestniczenia wielokrotnie w liturgiach, którym on przewodniczył, nauczyło mnie naprawdę patrzenia na Kościół szeroko. Z jednej strony jestem wychowany na kościele małej grupy, formacja oazowa, a z drugiej strony właśnie to doświadczenie rzymskie, czyli otwartość gdzieś serca, spojrzenia na Kościół uniwersalny, powszechny. To myślę, że jest największy dar, poza oczywiście studiami, poza później nauką języka, to otwartość i poznanie Kościoła powszechnego, także w wielości charyzmatów, ruchów, wspólnot, które wtedy za czasów Jana Pawła II przecież no, były bardzo prężne. I Chiara Lubich z ruchem Focolarini, ksiądz Giussani z Comunione Liberazione, ale także przecież ksiądz Franciszek Blachnicki i Wojciech Danielski z ruchem Światło Życie. To było niesamowite wtedy doświadczanie Kościoła powszechnego, który spotykał się także wtedy w Rzymie.
W tej części audycji na pewno należy wspomnieć o tych ponad 20 latach funkcji dyrektora Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, bo jak dobrze wiemy, tutaj te doświadczenie też wydobyte z ruchu oazowego jako animator, służba i na pewno ta rola dyrektora też była taką służbą. I z czym się to wiązało, te koordynowanie tych spotkań młodzieży, na czym polegała ta posługa?
No to był rok 95, kiedy jeszcze byłem właśnie we Włoszech, w Rzymie, kiedy biskup Henryk Tomasik poprosił mnie o skoordynowanie przyjazdu polskiej młodzieży na spotkanie młodych do Loreto we Włoszech. I później rok po, kiedy już wróciłem tutaj do Polski, biskup powiedział, no to ciągniemy to dalej i trzeba teraz przygotować Światowe Dni Młodzieży w Paryżu. I dla mnie wejście właśnie w to doświadczenie Kościoła powszechnego i duszpasterstwo młodzieży to było połączenie tych, można by powiedzieć, dwóch darów, które otrzymałem no, na drodze mojego życia i na drodze mojej także obecności w Rzymie. I koordynowanie to przede wszystkim na początku polegało na tym, żeby stworzyć struktury Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży przy Episkopacie Polski, bo wcześniej takiej struktury nie było. Powołaliśmy właśnie to biuro tak formalnie z różnymi sekcjami. Ono na początku miało swoją siedzibę w Siedlcach, później przeniosło się do Warszawy, do Sekretariatu Episkopatu Polski. No i to były niesamowite wydarzenia, bo dane mi było koordynować 3 Światowe Dni Młodzieży z Janem Pawłem II, 3 z papieżem Benedyktem i 2 następne z papieżem Franciszkiem. Więc przekrój rzeczywiście tutaj i kontynentów, i różnych doświadczeń i współpraca z diecezjalnymi duszpasterzami młodzieży, z duszpasterzami zakonnymi, z mediami, z instytucjami, więc no to takie małe igrzyska olimpijskie dla młodzieży katolickiej, więc naprawdę duża logistyka, ale też troska o to, żeby przygotować wolontariuszy wcześniej, posłać ich niektórych nawet na rok czy na kilka miesięcy do danego kraju. To była piękna praca naprawdę i piękne wspomnienia współpracy z ludźmi młodymi.
O tej współpracy z ludźmi młodymi jeszcze porozmawiamy, a tymczasem zapraszamy do wysłuchania utworu muzycznego.
Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc. Pomoc od Pana, wszak Bogiem On miłosiernym jest. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć rany ulepszone. Krwią swoich ran nowe życie tchnąć. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni
Słuchacie młodzieżowej audycji Dar i Tajemnica. Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz biskup Grzegorz Suchodolski, biskup pomocniczy diecezji siedleckiej, przewodniczący Rady do Spraw Duszpasterstwa Młodzieży Konferencji Episkopatu Polski.
Księże biskupie, przed tą piosenką, przed tym hymnem Światowych Dni Młodzieży, wspominał ksiądz biskup o tym, jak ta posługa wyglądała, że to było wiele lat i z papieżem Benedyktem, z papieżem Franciszkiem i też z Janem Pawłem II. To na pewno była wyjątkowa funkcja. I jakie to miało przełożenie na spełnianie się w życiu kapłańskim?
No przede wszystkim to był czas służby, bo objęcie takich dużych wydarzeń, ale nie tylko tych dużych wydarzeń, bo pomiędzy nimi były 2 lub 3 lata przerwy i również przyjęliśmy sobie no tak trochę jako ambicje, żeby przy Krajowym Biurze Światowych Dni Młodzieży w ogóle gromadziło się całe środowisko osób odpowiedzialnych w Polsce za duszpasterstwo młodych. Dlatego nieformalnie nawet mówiliśmy, że istnieje coś takiego jak Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży. Przygotowywaliśmy naprawdę bardzo wiele materiałów i w formie elektronicznej, i w formie drukowanej, książkowej, różne publikacje nie tylko na Światowe Dni Młodzieży, ale i na Rok Wiary, na różne inne wydarzenia, które młodym towarzyszyły. Też no, udało mi się razem z biskupem Tomasikiem zainicjować w 2000 roku taką platformę spotkania diecezjalnych duszpasterstw młodzieżowych, która się nazywa Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży. I takie kilkudniowe spotkanie jest do tego czasu co roku organizowane. Więc to jest również wyraz pewnej potrzeby, która jest w odpowiedzialnych za duszpasterstwo młodych, żeby się spotykać, wymieniać doświadczeniami i po prostu przez taką integrację nawet wzajemną nadawać pewnej dynamiki duszpasterstwu młodzieży w Polsce. Więc myślę, że to był naprawdę piękny czas służby, zresztą wychowany na oazie, zawsze się wzoruje na obrazie Jezusa Chrystusa sługi, ten obraz znad Jordanu, który jest także w głównym witrażu w kaplicy na Kopiej Górce w Krościenku. I to mi zawsze towarzyszy, żeby służyć, ale w jedności także ze wszystkimi, którzy są współodpowiedzialni za dany wymiar duszpasterski.
A jak ten wieloletni kontakt z młodzieżą wpłynął na księdza biskupa posługę i życie?
No przede wszystkim nauczyłem się ufać ludziom młodych i współpracować. Ja jestem bardzo daleki od klerykalizmu w duszpasterstwie młodzieży. Zawsze starałem się, żeby główne skrzypce w tej orkiestrze ŚDM-owej grali ludzie młodzi. Dlatego kiedy byłem dyrektorem, zawsze u mnie było kilka osób młodych, którzy przejmowali naprawdę odpowiedzialność za ważne działki przygotowań do Światowych Dni Młodzieży. Podobnie było w Krakowie, kiedy byłem sekretarzem generalnym tych polskich Światowych Dni Młodzieży. Bardzo chciałem, żeby jak najwięcej odpowiedzialnych funkcji pełnili ludzie młodzi. I to jest właśnie dialog, ale też zaufanie, żeby młodzi czuli się podmiotem duszpasterstwa, a nie tylko przedmiotem, żeby robić to razem z nimi, a nie dla nich. I myślę, że to był taki tak naprawdę klucz do dobrej współpracy i do pewnego sukcesu także w tej dziedzinie duszpasterstwa młodych.
Wiemy, że ksiądz biskup również udziela się na Twitterze w miarę aktywnie. To jest też dobry sposób na dotarcie z dobrą nowiną do młodych, prawda?
No tak, jestem codziennie obecny i na Twitterze, i na Facebooku. Trochę gorzej z innymi tutaj no, nowoczesnymi portalami, czy Instagram, czy TikTok, w to raczej nie wszedłem, ale to już duża różnica wieku. Ale Twitter tak, Twitter i Facebook, ale głównie, zwłaszcza na Twitterze, to jest komentowanie codziennej Ewangelii, żeby to, czym sam żyję, podzielić się tym z innymi i w taki sposób po prostu też docierać do tych, których nie ma wokół mnie gdzieś w pobliżu. Bo też jak byłem proboszczem katedry przed Sakrą Biskupią, to też mieliśmy, że w parafii na każdej mszy świętej w Ewangelii było głoszone słowo. To myślę, że to też warte jest podkreślenia, zwłaszcza dzisiaj, kiedy wielu ludzi traci wiarę, kiedy ma kryzys wiary, żeby nie ograniczać się tylko do niedzielnych kazań, ale żeby właśnie wtedy, kiedy ludzie przychodzą, nawet w powszednie dni, żeby choć 2-3 minuty takiego słowa, refleksji po Ewangelii jednak było, bo w taki sposób działa właśnie Duch Święty, a wiara jest z tego, co się słyszy. Dlatego to słowo, czy na Twitterze, czy na ambonie, tam się czuję najlepiej.
I to jest piękne, to jest niesamowite, bo też słowa, które są dewizą posługi księdza biskupa, tak jak tutaj znaleźliśmy, to jest głosić Jezusa Chrystusa i tutaj można zauważyć w tym, co ksiądz biskup mówi i poprzez te krótkie kazania jednak na codziennej Eucharystii, ale również i Twitter, czyli te komentarze do Ewangelii, pięknie się to spełnia.
Tak, i inspiracją do wybrania takiego hasła, głosić Jezusa Chrystusa, były te słowa, które są wyryte na Krzyżu Światowych Dni Młodzieży, tym, który Jan Paweł II podarował młodym i który to krzyż jest obecny na każdym światowym spotkaniu młodzieży. I tam jest napisane, idźcie i głoście, że tylko w Jezusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie. I to idźcie i głoście przyjąłem właśnie jako dewizę swojej posługi biskupiej, głosić Jezusa Chrystusa, Jezum Christum Predicare. Myślę, że to po prostu mnie określało w moim kapłaństwie i chcę, żeby także określało i definiowało mnie w mojej posłudze teraz biskupiej.
Księże biskupie, jest taki czas w życiu każdego, tym bardziej pewnie i w życiu księdza biskupa, gdy przychodzi wiele obowiązków i zadań. Jak w takiej sytuacji dbać o kontakt z Bogiem?
Wiecie, kiedy było mi najtrudniej? Najtrudniej mi było w pierwszych 2 latach kapłaństwa. Kiedy byłem wikariuszem we wspomnianej już parafii w Łosicach i wtedy miałem te kilkaset osób młodych powierzonej mojej pieczy, obok oczywiście jeszcze katecheza, która jeszcze wtedy była w salach parafialnych, i wówczas zauważyłem, że zaczyna schodzić ze mnie to duchowe powietrze, że ilość zadań mnie po prostu przerasta. I co wtedy zrobiłem? Wtedy dogadałem się z kościelnym, pokazał mi, gdzie jest klucz do kościoła i w tak zwanych okienkach otwierałem sobie kościół, wchodziłem sam do środka i przynajmniej każdego dnia starałem się mieć 20, 30 lub 40 minut adoracji takiej sam na sam z Jezusem. I to naprawdę zaczęło na nowo mnie duchowo pompować. I myślę, że ta recepta, którą wtedy odkryłem na początku mojego kapłaństwa, ona jest ciągle dla mnie bardzo ważna i aktualna i o niej sobie przypominam, kiedy coś teraz również zaczyna brakować czy czasu, czy siły duchowej, żeby przed Jezusem na adoracji po prostu pobyć trochę, a On już wtedy zrobi resztę. Ufam Jezusowi do końca.
W jednym z wywiadów powiedział ksiądz biskup, że stając się biskupem nie przestał być kapłanem. I słychać to tutaj w tym świadectwie, co ksiądz biskup mówi o swoim życiu. I co jest według księdza biskupa istotą kapłaństwa?
No istotą kapłaństwa jest przede wszystkim to, żeby umiłować tych, do których Pan Bóg nas pośle. Myślę, że to, co dzisiaj papież Franciszek nazywa takim językiem inkluzywnym, niewykluczającym nikogo, a ta piękna teologia o Kościele mówi także o oblubieńczym języku i oblubieńczej relacji z Jezusem, że to jest chyba bardzo ważne i potrzebne dzisiaj i mi, i wszystkim biskupom i kapłanom, żeby miłować tych, do których jesteśmy posłani. To chyba Karol Wojtyła w jednym ze swoich utworów literackich napisał, że jako młody kapłan nauczył miłować się taką ludzką miłość, nie? I wydaje mi się, że dzisiaj potrzebujemy naprawdę z empatią podchodzić i do tych, co są w kościele, i do tych, co są na jego obrzeżach, także do tych oddalonych, żeby nie z pogardą, nie z jakimś wyrzutem nawet sumienia do nich, ale ale właśnie w taki sposób bardzo empatyczny podchodzić do każdego człowieka. To myślę, że na pewno musi być dzisiaj jakąś taką cząstką naszej kapłańskiej postawy.
I już tak podsumowując, proszę nam jeszcze powiedzieć, jak ksiądz biskup uważa, czego potrzebują młodzi ludzie, żeby odkryć, do jakiego konkretnie powołania Bóg ich wzywa?
No przede wszystkim chyba potrzeba zafundować sobie taką przestrzeń, czasem ciszy, czasem takiej może jakiegoś komfortu, w którym usłyszy się głos Pana Boga i usłyszy się także wewnętrznie swoje pragnienia. Dzisiaj ludzie są zaganiani, często żyją właśnie w takim głośnym, rozkrzyczanym świecie ze słuchawkami na uszach. Potrzeba sobie zafundować jakąś przestrzeń, czyli czas i miejsce, gdzie zaczniemy Boga słuchać. To mogą być jakieś rekolekcje, to może być... teraz na przykład jest dużo takich spotkań w seminariach diecezjalnych dla ludzi młodych, rozeznających powołanie, ale także i w zakonnych, ale to może być również rekolekcje ignacjańskie czy jakaś inna formuła, bo dzisiaj świat sprawia, że nie słyszymy tego głosu powołania. I żeby go usłyszeć i rozeznać, niezależnie czy kapłaństwo, czy małżeństwo, to ten komfort słuchania Boga i siebie jest nam bardzo potrzebny. Więc taka stop klatka na życie, na parę dni.
Bardzo dziękujemy księdzu biskupowi za rozmowę. Na pewno te słowa, które teraz na końcu wybrzmiały, mogą być taką dewizą, którą możemy przyjąć też do naszego życia. Jeszcze tak krótko, czy ksiądz biskup chciałby jakieś słowo pożegnania do naszych słuchaczy skierować?
Ja chcę przede wszystkim podziękować wszystkim, którzy z Kościoła czynią dom dla ludzi młodych. Bardzo zabiegam o to, żeby Kościół dzisiaj miał taką formę oratoryjną, gdzie by przy wielu parafiach było miejsce, gdzie młodzi mogą przyjść na pogadanie ze sobą, na szklankę herbaty i także na jakieś znalezienie duchowej rady i duchowego przewodnika. I bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy w taki sposób ludzi młodych kochają i chcą z nimi być i towarzyszyć im na ich drodze życia i rozeznawania powołania. A wszystkim młodym, którzy czują w swoim sercu wezwanie do naśladowania Jezusa w sposób pełny, chcę powiedzieć, nie lękajcie się, bo Pan Bóg naprawdę może i w was złamać to wszystko, czego się lękacie, i uczynić was dobrym narzędziem ewangelizacji i uświęcania innych. Naprawdę szczęść Boże wszystkim, którzy słyszą ten wewnętrzny głos.
Bardzo dziękujemy za to słowo podsumowania. Przypomnijmy, że naszym dzisiejszym gościem audycji Dar i Tajemnica był ksiądz biskup pomocniczy diecezji siedleckiej Grzegorz Suchodolski, przewodniczący Rady do spraw Duszpasterstwa Młodzieży Konferencji Episkopatu Polski.
Dziękujemy również wam, drodzy słuchacze. Jak zwykle zapraszamy was na kolejną audycję już za tydzień o stałej porze.
A żegnają się dziś z wami Beata Szarek,
Jakub Łowczecki i nasz gość...
biskup Grzegorz Suchodolski. Z serca błogosławię wam wszystkim.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Do usłyszenia.
Nie lękaj się. Wypłyj na głębie. Jest przy tobie Chrystus.